Cześć, tu Łukasz Kosyniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, co to jest profil idealnego klienta, dlaczego warto go mieć i co to w praktyce daje. Serdecznie zapraszam. Pozwólcie, moi drodzy, że zacznę od wytłumaczenia się, skąd ta przerwa w nadawaniu. Otóż, jako jeden z wielu milionów Polaków, padłem ofiarą wirusa grypy, a dodatkowo jeszcze przytrafiła mi się angina, więc takie kombo skutecznie powstrzymywało mnie od nagrań przez te ostatnie dwa tygodnie. No i jak słyszycie, ten głos jeszcze ciągle nie jest w pełni formy, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało i nie będzie was to odrywało od meritum. A meritum to jest temat, który chodzi za mną od jakiegoś czasu i postanowiłem, że wreszcie to jest dobry moment na to, żeby porozmawiać o tym, co to jest tak naprawdę profil idealnego klienta. Bardzo często ten skrót ICP, czy profil idealnego klienta, jest mylony po prostu z buyer personą. I to nie jest tylko dyskusja teoretyczna. Z tego pomieszania wynikają bardzo konkretne i bardzo nieprzyjemne rezultaty. W związku z tym myślę, że czas zająć się tym zagadnieniem, tym bardziej, że w momencie, kiedy wykonywałem research, okazało się, że nie ma zbyt wiele literatury, ani zbyt wiele porządnych, pogłębionych materiałów na temat profilu idealnego klienta, dlatego ta kompilacja tych informacji trochę mi zajęła. Ja postaram się tak to wam przekazać, żebyście mieli w miarę czytelny obraz tego, czym jest profil idealnego klienta, czym nie jest profil idealnego klienta. Czym to się różni od buyer persony, bo te różnice są fundamentalne i jak tworzyć oczywiście taki profil oraz co można zrobić, jak można wykorzystać profil idealnego klienta. Zatem zacznijmy od tego, czym jest profil idealnego klienta. To jest tak naprawdę zestaw cech firm, które uważamy, że po pierwsze jest duże prawdopodobieństwo, że do nich sprzedamy, ale to jeszcze nie wszystko. I drugi bardzo ważny element to jest przewidywanie, że ci klienci staną się naszymi najbardziej wartościowymi klientami. To jest bardzo ważne, tutaj się trzeba zatrzymać, ponieważ profil idealnego klienta nie określa wszystkich naszych klientów, wszystkich, komu możemy sprzedać. On ma określać te topowe accounty, tych klientów, do których my najbardziej chcemy dotrzeć, ponieważ uważamy, z różnych powodów, za chwilę o nich powiemy, że ci klienci będą nam generować największą wartość. I tu znowu jest pewien element, który trzeba uszczegółowić. Co to znaczy największa wartość? Oczywiście możemy mówić o wartości sprzedaży. Ale jakiej wartości sprzedaży? Jednostkowej, całościowej, w jakiejś przestrzeni. To jest jeden element. Ta wartość to też może być potencjał rozwoju biznesu. To znaczy na przykład chcemy docierać do firm, które szybko rosną i dzięki temu nasz biznes razem z nimi będzie rósł. My możemy też chociażby szukać firm, które nam bardzo duże zyski przynoszą. I o tych kryteriach też będziemy mówili, bo to jest absolutnie kluczowe, bo nie dla każdej firmy wartością będzie to samo. My musimy te wartości zdefiniować. Czyli wracając do naszej definicji, profil idealnego klienta to jest zestaw cech związanych z branżą, nie wiem, obrotem, zachowaniem nawet tych firm, które to te cechy służą nam do wyboru skupienia się na pewnej grupie klientów, co do których przewidujemy, że po pierwsze mamy dużą szansę na to, żeby tam sprzedać, czy sprzedawać regularnie, a po drugie, że to będą nasi topowi klienci. Czyli w tym ćwiczeniu skupiamy się na budowaniu pewnej grupy absolutnie kluczowych klientów. No, w założeniu też będziemy je trochę inaczej traktować niż tych naszych pozostałych klientów. I to jest bardzo ważny element. Jak widzicie, profil idealnego klienta dotyczy firmy, cech firm. Oczywiście mówimy tutaj cały czas w kontekście B2B, no bo tylko o tym jest ten podcast. Więc my szukamy tutaj tej grupy firm, która nam się, mówiąc kolokwialnie, najbardziej opłaca. Z wielu powodów. I te powody też dobrze jest sobie zdefiniować i przedyskutować, bo może się okazać, że każdy ma trochę inne kryteria doboru tych klientów, a ponieważ to jest element strategii firmy, to też warto podkreślić, to my musimy te kryteria ustalić na poziomie zarządu, a potem dopiero projektować je w dół do zespołów. I teraz, żebyście mieli taki dobry obraz tego, czym jest ten profil idealnego klienta, to jeszcze powiem, czym nie jest profil idealnego klienta. Przede wszystkim nie jest buyer persona. I proszę, zapamiętajcie to dobrze. Buyer persona w B2B dotyczy osób w tych firmach. Czyli jeżeli już wiemy, jeżeli mamy już wybraną grupę naszych idealnych klientów, to na kolejnym etapie zastanawiamy się, jak dotrzeć do tych firm. Oczywiście docieramy do nich przez przedstawicieli. I to właśnie do kogo docierać, z jakim komunikatem, jakimi taktykami, formatami, segmentami mamy docierać do naszego klienta, do tych naszych konkretnych osób, to nam podpowie buyer persona. Bardzo często właśnie tutaj jest ten miks. On chyba wynika z tego, że czasami przy klientach B2C to się może trochę przenikać i wielu marketerów przejmuje te definicje z B2C i projektuje je na B2B. To jest kompletnie inna sytuacja, ponieważ w jednej firmie będzie kilku decydentów. Gartner mówi, że jest ich 7-8. I to są te osoby, które mogą stać się naszymi personami. Oczywiście nie zakładamy, że do wszystkich tych osób będziemy tworzyli niezależne taktyki marketingowe czy strategię dotarcia, ale my musimy wybrać te właściwe osoby i poznać ich kryteria decyzyjne. I do tego właśnie służy buyer persona. Ale jak widzicie, to jest już kolejny etap. To jest już etap, na którym my mamy wybraną, zdefiniowaną grupę naszych klientów, do których chcemy docierać. Czyli najpierw profil idealnego klienta, a potem buyer persona. I ja już nie będę rozwijał tematu buyer persony, chciałem tylko tą różnicę wam wyjaśnić, bo ona bardzo często jest nieczytelna i wiele osób myli, miksuje profil idealnego klienta z buyer persona. Pamiętajcie, są dwa różne światy. Profil idealnego klienta to jest ćwiczenie absolutnie strategiczne, związane z pozycjonowaniem, rozwojem produktu i tak dalej, a buyer persona to jest strategia marketingowa, czyli jak dotrzeć, w zasadzie komunikacyjna, nie marketingowa. Jak dotrzeć do tych firm za pośrednictwem osób, które tam są kluczowe z punktu widzenia procesów decyzyjnych. Jeżeli chcecie więcej o buyer personie poczytać, to kieruję was na stronę buyerpersona.pl, polskojęzyczna strona, gdzie możecie sobie poczytać też o tym właśnie, o tych różnicach między profilem idealnego klienta a buyer personą, ale też o tym dokładnie, co to jest buyer persona, jak się tworzy i tak dalej. Czyli pierwszy element tej definicji negatywnej, profil idealnego klienta nie jest buyer persona. Mam nadzieję, że w miarę czytelnie to wytłumaczyłem i odnoszę was do strony buyerpersona.pl. Link będzie też w opisie. Druga rzecz, którą nie jest profil idealnego klienta, to nie jest ten nasz target customer, bo jest taka definicja target customer, czyli kto jest klientem dla naszego produktu, czyli kto może kupić nasz produkt. Czyli wszyscy, którzy mogą kupić nasz produkt. I to jest dużo szersza definicja. To jest ta grupa firm, do których my jesteśmy w stanie sprzedawać. I to być może też nam zdefiniuje jakiś element strategii marketingowej, szeroko rozumianej. Natomiast ten profil idealnego klienta jest dużo węższy. To są te firmy, nie wszystkie, które chcemy obsługiwać, tylko te, na których nam najbardziej zależy, ponieważ jesteśmy przekonani, że tam jest największy potencjał wzrostu, budowania marży, rozwoju firmy itd., itd. W związku z tym, z tą definicją target customer, są też te dwie definicje adresowalnego rynku i dostępnego rynku. Prawda? Czyli ten adresowalny rynek, no wszyscy, do których teoretycznie możemy dotrzeć, i ten dostępny rynek, węższa definicja, tam gdzie rzeczywiście jest realne prawdopodobieństwo dotarcia. Nie zawsze do wszystkich z adresowalnego rynku możemy dotrzeć, na przykład, nie wiem, koszt dotarcia jest za duży, albo koszt budowania tego biznesu, na przykład, nie wiem, jakieś opłaty związane z wejściem w przetarg są za duże i na przykład musimy część tego rynku zostawić na bok. Więc pamiętajcie, profil idealnego klienta to jest węższa grupa niż adresowalny rynek. To są te firmy, na których nam najbardziej zależy i w związku z tym też prawdopodobnie będziemy podejmowali pewne specyficzne działania, nie standardowe działania. Czyli to będzie pewien specyficzny segment w naszej grupie klientów, na który też musimy specyficznie patrzeć i specyficznie reagować. To jest pytanie takie, powiedziałbym, fundamentalne. Czy każda firma musi posiadać profil idealnego klienta? Moim zdaniem nie. Może być taka sytuacja, kiedy my nie potrzebujemy takiego podejścia, takiego skupienia się tylko na tych topowych accountach. Po pierwsze, może być na to za wcześnie. Po prostu nie mamy wystarczającego doświadczenia, ani wystarczającej wiedzy, ani wystarczających danych, żeby tą grupę zdefiniować. I trzeba trochę poczekać. Za chwilę będziemy o tym mówili, jak się w ogóle buduje ten profil idealnego klienta. I tamte dane historyczne też są cenne. Nie są jedynym źródłem danych, ale są cenne. Generalnie firmy mogą mieć taką strategię szerokiego dotarcia. Czyli każdy, kto uważa, że chce kupić, powinien być w stanie kupić i nie opłaca nam się szukać jakiejś specjalnej grupy, jakichś specjalnych klientów. Być może mamy proste produkty, szybko zbywalne, łatwe w marketingu. Trzeba tylko zadbać o dostępność, oczywiście o to, żeby się wyróżnić na tle konkurencji, mieć sprawne procesy marketingowe i sprzedażowe i być może wielu firmom to wystarczy. Więc absolutnie nie mówię tego z jakimś przekąsem. Nie każda firma musi definiować profil idealnego klienta. Dlatego, że to zdefiniowanie profilu idealnego klienta sprawia, że my musimy jakoś na to zareagować. Znaczy, jeżeli już wiemy, że jest taka grupa firm, jakiś segment, który jest szczególnie dla nas wartościowy, to naturalną konsekwencją będzie to, że będziemy w jakiś specyficzny sposób do tych firm docierać, będziemy więcej inwestować chociażby w pozyskanie takich firm. I organizacja musi być na to gotowa, czyli musimy mieć na przykład osoby, które umieją w taki bardzo intensywny albo bardzo taki profesjonalny czy pogłębiony sposób angażować tych naszych klientów, tych z tej wybranej grupy. Jeżeli takich osób nie posiadamy, a mamy jedyny pomysł, jaki mamy, to są takie podstawowe działania marketingowe, to cóż nam po takim profilu idealnego klienta, skoro nie będziemy mogli go zagospodarować w żaden sposób, prawda? Więc tutaj też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na tym etapie potrzebujemy takiego profilu idealnego klienta, czy w ogóle powinniśmy w tym modelu pracować. Ja oczywiście uważam, że większość firm zyska na tym, że taki profil idealnego klienta sobie zdefiniuje, ponieważ to wymusza pewne skupienie się na tych kluczowych klientach, lepsze ich poznanie. To też jest z biegiem czasu coraz bardziej efektywne, ponieważ my uczymy się pozyskiwać klientów o wysokiej wartości, więc zdobywamy wiedzę, która potem przekłada się na kolejnego klienta o wysokiej wartości. Czyli ta nasza wiedza, wartość tej naszej wiedzy, którą zdobywamy w ramach działań, jest po prostu wyższa niż gdybyśmy to adresowali tylko na klientów o niskiej wartości. Sam w ogóle fakt budowania tego profilu idealnego klienta, on wymaga przemyślenia wielu rzeczy i też zweryfikowania wielu naszych założeń. Za chwilę o tym będę też mówił. I w związku z tym o wiele bardziej świadomie adresujemy, targetujemy naszych klientów. Unikamy tych, których z danych wynika, że nie opłaca nam się do nich docierać, a skupiamy się na tych, na których widać, że ten potencjał jest największy. Więc czy warto o taki profil zadbać? Tak. Natomiast czy to jest konieczne i niezbędne w każdej firmie? Ja uważam, że nie. I to jest decyzja strategiczna. Tą decyzję powinien podjąć zarząd. Absolutnie nie marketing i sprzedaż. To jest absolutnie decyzja na poziomie zarządu, ponieważ będzie wyznaczała strategię, cały go-to-market tak naprawdę naszego działania. Właśnie, to pomówmy sobie w takim razie, co to daje. Co daje zbudowanie takiego profilu idealnego klienta? Po pierwsze, wiedząc o tym, na jakiej grupie klientów mamy się skupić, my tak naprawdę jesteśmy w stanie z dużo większą energię włożyć tam, gdzie będzie miało to największy sens. Oczywiście ja zakładam, że to nie jest nasze widzimisię, te kryteria, które sobie wybierzemy, o których za chwilę powiem, tylko wybór tej, a nie innej grupy kryteriów oceny tych idealnych klientów wynika z jakiegoś doświadczenia albo z danych. Więc jeżeli dobierzemy dobrze kryteria, to ja zakładam, że faktycznie wybierzemy tych najbardziej wartościowych klientów. I teraz, jeżeli będziemy się skupiali na tych wartościowych klientach, być może nie tylko, to nie jest tak, że my musimy tylko nad nimi pracować, ale mamy taki segment, na który kładziemy szczególną uwagę, to przede wszystkim my tak naprawdę zwiększamy efektywność swoich działań. Bardzo możliwe, że okaże się, że potrzebujemy na przykład nie działań masowych, marketingowych, tylko account-based marketingowych, bo ta grupa jest nieliczna, ale jeżeli pójdziemy w głąb, to rzeczywiście możemy tą wartość wygenerować. Generalnie to jest to ćwiczenie, tworzenie profilu idealnego klienta powinno być absolutnie kluczowym elementem naszej segmentacji. Czy tego podziału rynku, właśnie ten podział na takim podstawowym poziomie może być klienci idealni i cała reszta. czyli ta nasza segmentacja może przewidywać właśnie też priorytety. No właśnie te priorytety będą wynikały z tego, czy klienci są w profilu idealnego klienta, czy też nie. Czasami to może być bardzo przydatne też w kwalifikacji. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że leady marketingowe, zanim są przekazane do działu handlowego, przechodzą przez taki filtr. Jeżeli firma nie spełnia profilu idealnego klienta, nie dociera do handlowców. Oczywiście to jest takie założenie, że handlowcy nie mogą się zajmować zbyt dużą liczbą leadów i musimy je przefiltrować. To może być jedno z kryterium filtrowania, czyli przesyłamy tylko te leady, które należą do klientów o tej wysokiej wartości, przewidywanej wartości przez nas. W związku z tym tam chcemy alokować pracę naszych handlowców. Możemy oczywiście też ustawić scoring w systemach marketing automation w taki właśnie sposób, że będą przypisywały dodatkowe punkty, duże liczby punktów tym klientom, którzy spełniają kryteria profilu idealnego klienta. Zresztą o narzędziach za chwilę też powiem. Ta skupienie się na działaniach na wybranej grupie powoduje, że my możemy budować pewien poziom kompetencji, czyli te działania mogą być bardziej skalowalne. Czyli jeżeli zauważymy, że pewna taktyka działa na naszych wartościowych klientów, to powielenie jej zazwyczaj przynosi o wiele większy zysk niż powielenie taktyki na tych klientach podstawowych. Tam po prostu jest dużo większa wartość. Więc warto też te działania skalować poprzez chociażby budowanie pewnych frameworków czy szablonów, obserwować to, co działa, co nie działa i cały czas uczyć się zwiększać tą efektywność swoich działań w ten sposób. Bardzo ważne jest też to, że w tych działaniach wobec profilu idealnego klienta, mamy dwa elementy, czyli po pierwsze to jest zaangażowanie, czyli włączenie w konwersację właściwych osób. I znowu trochę wrócę do buyer persony, bo dosyć często przy tworzeniu buyer persony pojawia się taki zgrzyt, znaczy taki problem, że ten rynek nasz jest tak rozproszony, że trochę trudno wybrać, z którymi klientami w ogóle trzeba rozmawiać, bo wiecie, że buyer persony robimy poprzez analizę rozmów z klientami, więc pierwsze pytanie, no z kim w ogóle rozmawiać? I właśnie ten profil idealnego klienta może nam wyznaczać kryteria, czyli rozmawiamy tylko z przedstawicielami osób, które pracują w firmach, które spełniają te nasze kryteria profilu idealnego klienta. W związku z tym zawężamy naszą buyer personę, ale właśnie dlatego inwestujemy w tą personę, żeby potem tę wiedzę wykorzystać na najbardziej wartościowych accountach, najbardziej wartościowych rynkach. To też może być kryterium właśnie wyboru tego, na jakich klientach tą personę naszą budować. Drugi element tego planu naszego budowania profilu idealnego klienta to jest też konwersja, czyli no musimy analizować też to, czy te nasze działania są skuteczne i co robić, żeby one były skuteczne. Bo jeżeli mamy jakiś profil zbudowany i te nasze działania marketingowe no po prostu nie są skuteczne, to może się okazać, że one nie są skuteczne na przykład po części dlatego, że nasza propozycja wartości nie jest atrakcyjna dla tych firm. Też musimy to przeanalizować, bo to nie jest tylko kwestia tego, jak sprawny jest marketing w tej formie przekazu, czy w formacie i tak dalej. Może się okazać, że to, co mamy do zaproponowania, nie rezonuje po stronie naszych idealnych klientów. W związku z tym być może część z tych klientów to nie są idealni klienci. Tak? Czyli działania marketingowe, obserwowanie skuteczności działań marketingowych może też nas doprowadzić do sytuacji, kiedy zmodyfikujemy sobie tą definicję idealnego klienta, no ponieważ widzimy, że na pewnej grupie ta propozycja wartości, czyli to, co dajemy, to, co nasz produkt daje, no nie działa na te osoby. Więc to też jest jeden z elementów modyfikacji tej naszej grupy profilu idealnego klienta, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, ale to nie jest tak, że raz sobie zdefiniowaliśmy ten profil idealnego klienta i on jest nienaruszalny. Nie, jego trzeba obserwować, analizować, oceniać i regularnie przeglądać i modyfikować. No właśnie dlatego, żeby on był realny, żeby to nie było coś, co jest takim wydumaną koncepcją, która gdzieś tam jest na kartce napisana i tak naprawdę niewiele w firmie to wszystko daje. Więc pamiętajcie proszę, że profil idealnego klienta to jest zestaw kryteriów. Te kryteria mogą żyć, mogą się zmieniać. i powinniśmy je cały czas weryfikować. Zresztą powiem wam z praktyki, ponieważ zajmuję się też, pomagam klientom tworzyć profil idealnego klienta. No też tworzę profil idealnego klienta dla siebie. Za chwilę wam o tym powiem, jak on mniej więcej wygląda. To wiemy o tym, że to pierwsze podejście zazwyczaj nie jest idealne. Zresztą jak w wielu przypadkach, często bardzo jest tak, że z braku danych musimy pewne założenia stworzyć i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w momencie, kiedy zaczynamy używać tego profilu, wykorzystywać te informacje, docierać do tych klientów, i to wtedy często te nasze kryteria się weryfikują. I bardzo dobrze, tak powinno być, bo im bardziej zweryfikowane kryterium, tym lepsze. To znaczy ta definicja będzie lepsza, będzie nam rzeczywiście pomagała skupić się na tych właściwych klientach, którzy faktycznie tą wartość naszą dają. No bardzo ważne też jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że musimy stosować w ogóle inne KPI-e do tej wartości, które definiujemy jako właśnie wartość tego klienta. Jeżeli mówimy o wartościach typu przychód, to często jest tak, że musimy spojrzeć na całościowy, na przykład, nie wiem, na roczny przychód klienta, albo na lifetime value tak zwane, tak? Czyli na ten przychód, czy wartość generalnie w całości tego cyklu życia naszego klienta. Przy subskrypcjach to jest szczególnie istotne. Ja wam powiem, tak żebyście może widzieli, że ten koncept profilu idealnego klienta nie jest jakiś szczególnie wydumany, ani taki sztuczny. Powiem wam, jak ja wykorzystuję ten profil, jakie są mniej więcej moje kryteria tego profilu idealnego klienta. Ja, szukając tego idealnego klienta, pierwsze kryterium, jakie sobie stawiam, to jest to, że to jest firma, która ma trudny produkt B2B. Oczywiście B2B to jest absolutna podstawa. W zasadzie nie pracuję z klientami spoza tego rynku. Bardzo rzadko mi się to zdarza, ale mówiąc szczerze, za każdym razem, kiedy godziłem się na pracę z klientami spoza B2B, bo było to jakiś bardzo nietypowy projekt, potem okazywało się, że to jednak nie był najlepszy pomysł i ja jednak najlepiej czuję się u klientów biznesowych, u klientów B2B. Ale to nie wszystko. B2B to jest bardzo szeroka grupa. Więc drugie kryterium, które nakładam na tą grupę moich idealnych klientów, to są firmy, które mają trudne produkty. Zresztą czasem tak trochę pół żartem, pół serio mówię, że ja znam się na marketingu produktów trudnych i nudnych. To znaczy im trudniejszy, im bardziej nudny wydawałoby się produkt, tym więcej mogę wnieść. Tam mam te kompetencje. Oczywiście to jest bardzo ogólne, więc żeby skonkretyzować trochę, to ja sobie wybieram pewne branże, w których te produkty zazwyczaj funkcjonują. I ponieważ mam trochę też doświadczenia z branży IT, to naturalnie ta branża technologiczna jest dla mnie istotna, ale znowu nie wszystkie firmy z branży technologicznej, tylko tak zwane firmy często rozwiązaniowe, czyli te, które tworzą produkty, albo je łączą, albo je modyfikują, albo produkują swoje własne produkty, które są sprzedawane w takim modelu doradczym, tak? To jest ten kolejny element, czyli ja znam się na tym, jak pomagać firmom, które mają ten element doradczości, tak? Czyli nie tylko sprzedają, ale też i doradzają klientom, w związku z tym szukam firm właśnie, które tego typu cechy mają, w taki sposób chcą sprzedawać. Firmy przemysłowe, czyli produkcja przemysłowa, również z tym elementem właśnie doradczości, więc mam kilka branż, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale jak widzicie, każde kryterium, dołożenie kryterium zawęża coraz bardziej tą moją grupę. Więc mamy firmy z branży na przykład technicznej, technologicznej, usługowej, ale z mocnym komponentem doradczym, z produkty trudno sprzedawalne, które trzeba wytłumaczyć, gdzie trzeba klientów edukować. I dodatkowa kategoria kryteriów to jest istnienie działu marketingu. Ja już po kilku latach wiem, że najwięcej wartości klienci z moich usług wyciągają wtedy, kiedy mają dział marketingu. Nie musi być rozbudowany, ale najlepiej, że jest tam menedżer działu marketingu i osoby, które pracują. Dlaczego? No ponieważ te działania, które ja proponuję, no wymagają pewnej uporządkowanej pracy, więc jeżeli nie ma kto tej pracy wykonać, no to niewiele potem jest zysku z tego mojego doradztwa, szczególnie jeżeli mówimy o jakimś już dużym projekcie, gdzie wdrażamy, tworzymy procesy, potem te procesy mają być realizowane, na przykład przy pomocy narzędzi marketing automation. Rzeczywiście to istnienie działu marketingu jest ważne, więc ja, oceniając firmy, na przykład leady, które do mnie trafiają, albo jeżeli ja prowadzę jakieś działania wychodzące, to szukam firm, które mają dział marketingu, czyli spełniają tą pierwszą grupę kryteriów, czyli właśnie te, powiedzmy, branża i ten trudny produkt. I trzecie kryterium to jest właśnie dział marketingu. Czwarte kryterium, które stosuję, opcjonalnie, to jest coś, co jest takim elementem ekstra, nie jest dla mnie absolutnie wymaganym, to jest ekspansja międzynarodowa. Dlaczego? Ponieważ zorientowałem się, że wiele firm B2B zaczyna przebudowywać swoją strategię marketingową wtedy, kiedy planują strategię ekspansję międzynarodową. W związku z tym, ponieważ wtedy jest przestrzeń na właśnie no, tworzenie strategii, procesów, ułożenie wszystkiego od nowa i tak dalej, to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście ta wartość moja dla klienta jest duża, też tego klienta dla mnie jest duża. No i jedno z ostatnich kryteriów, bo nie wymieniłem wam wszystkim, to jest lokalna decyzyjność, czyli no, nie mam wiele do zaproponowania firmom, które są oddziałami lokalnych, oddziały globalnych firm. Czasami są to jakieś tam elementy szkoleniowe, które wykonuję, ale to nie jest core mojego biznesu. Mówimy tutaj o tym biznesie doradczym. No, mogę doradzać w strategii firmom, które mogą tą strategię budować i realizować. Zazwyczaj oddziały, biura lokalne realizują strategię, a nie ją tworzą. W związku z tym dla mnie ta lokalna decyzyjność jest ważna. Więc podaję wam ten przykład, żebyście widzieli, jak ja go wykorzystuję, jakby jaki klient jest dla mnie idealnym klientem, tak? Czyli lokalna decyzyjność, klient, który działa w branży technologicznej, przemysłowej albo usługowej, ma trudne produkty i ma już jakiś tam dział marketingu, czy nie są to mikrofirmy, bo wtedy nie do końca ma kto się zajmować realizacją tego, co sobie nawzajem z klientem stworzymy. I to nie zamyka, to nie są wszystkie kryteria, ale chciałem wam pokazać pewien model działania i wytłumaczyć, dlaczego to jest dla mnie idealny klient. I teraz popatrzcie na tą definicję praktyczną już, aplikację praktyczną tej definicji z takiego poziomu, że to nie jest grupa jednorodna. To znaczy my możemy w ramach swojej definicji idealnego klienta tworzyć pewne segmenty, poziomy. Tak? Czyli na przykład dla mnie czymś ekstra są te firmy, które planują ekspansję międzynarodową, ale nie jest to wymagane. Czyli jeżeli firma spełnia te kryteria typu trudny produkt, ma dział marketingu i ma lokalną decyzyjność, to już jest wchodzi w ten mój profil idealnego klienta, ale jeżeli ktoś jest to firma, która planuje ekspansję międzynarodową, to jest to coś ekstra. No i teraz bardzo ważne jest to, żeby się zastanowić nad tym, czy kryteria, które sobie wybieramy, pozwalają nam rzeczywiście wyszukiwać te firmy. To jest właśnie bardzo ważny element, czyli odpowiedni dobór kryteriów. I właśnie do tego doboru kryteriów chciałbym teraz przejść, ponieważ chcę wam zaproponować pewien sposób działania, jak to mówią Amerykanie, framework. Ja trochę z tych frameworków dostępnych na rynku, jest ich bardzo niewiele i są bardzo ogólne, szczerze mówiąc, niewiele wnoszą. Najbardziej czytelny jest ten framework, który Gartner opracował. Ja bardzo sobie cenię pracę Gartnera, ponieważ to jest firma, która analizuje dane marketingowe, sprzedażowe, ale rozumie, co analizuje. Więc trochę się na tym opieram, chociaż żeby to było użyteczne, wymagało to dosyć dużego uszczegółowienia. Oczywiście podcast też ma swoją pojemność, nie chcę wam zajmować za dużo czasu, ale postaram się trochę bardziej uszczegółowić to, co tylko mówią ci wielcy analitycy. Oczywiście pewnie oni to uszczegółowiają w momencie, kiedy ktoś poprosi o płatne konsultacje. No tak działa ten biznes. Ja postaram się wam trochę więcej tych szczegółów dać bez płatnych konsultacji. Oczywiście, jeżeli ktoś ma chęć na płatne konsultacje, zapraszam, ale w podcaście wam trochę więcej szczegółów przekażę. Więc są trzy elementy, etapy budowania tego profilu idealnego klienta. Pierwszy to jest właśnie zbudowanie tego zestawu kryteriów. To znaczy tak naprawdę, kogo my szukamy? Jakie firmy chcemy mieć w tej naszej grupie idealnych klientów? I te kryteria mogą być różne. Zazwyczaj jest tak, że pierwszy odruch to jest taki, do kogo nam jest najłatwiej sprzedać. Czyli pamiętacie ten element prawdopodobieństwa, czyli szacujemy, że tu jest największa szansa. I to jest właściwe kryterium, tylko niewystarczające. Dlaczego niewystarczające? Ponieważ ono może spowodować, że my będziemy się skupiali tylko na nisko wiszących owocach. I czasami, kiedy firma nie ma zasobów, nie ma przestrzeni do rozwoju, nie ma przestrzeni do inwestycji, można przyjąć, że taka strategia jest jedyną możliwą. Ale to nie jest idealna strategia. To jest jeszcze jakiś kompromis, który musimy wykonać. Więc tak, jak najbardziej, prawdopodobieństwo sprzedaży jest tutaj ważnym czynnikiem, czyli to, że jest duża szansa, że my sprzedamy. Natomiast jest pytanie, skąd my wiemy, że jest szansa, że my sprzedamy? To może być jakieś doświadczenie, czyli na przykład możemy sobie przeanalizować historyczne dane z naszego CRM-a i zobaczyć, że na przykład okej, okay, najwięcej klientów mamy z branży, powiedzmy, IT i to są klienci, gdzie średni czas zakupu trwał 3 miesiące, a w pozostałych branżach to jest pół roku i dłużej. To może być taki kryterium. Jeżeli mamy takie dane, może się okazać, że faktycznie tej branży IT warto się przyjrzeć. Właśnie pod kątem tego prawdopodobieństwa czy łatwości sprzedaży. I to jest, powiem wam, ulubione kryterium działów sprzedaży. Oczywiście, no bo dział sprzedaży zazwyczaj rozliczamy ze sprzedaży. Natomiast no, jeszcze oprócz sprzedaży jest zyskowność. To jest drugi element. No bo jeżeli mówimy o tym, że w profilu idealnego klienta szukamy klientów o największej wartości, to ta wartość może być różnie mierzona, prawda? I teraz jeżeli będziemy mierzyć tylko revenue, to może się okazać, że zapominamy o tym, że z tymi klientami wiążą się pewne koszty. I często się tak zdarza, powiem wam szczerze, że w zasadzie w każdym projekcie, w którym brałem udział, był taki segment klientów, którzy co prawda byli traktowani priorytetowo ze względu na to, że chętnie kupowali, ale też generowali dosyć poważne koszty. Na przykład koszty wsparcia, koszty reklamacji. Często było to związane z tym, że produkt jednak, czy usługa, którą oferował mój klient, nie był dobrze dobrany do potrzeb tych klientów. I oni kupowali, ale potem było dosyć dużo pracy, żeby ten klient faktycznie był zadowolony i często nie był zadowolony. Więc patrząc na wartość tego naszego klienta, patrzcie proszę nie tylko na revenue, na ten potencjał przychodu, no bo to jest coś, co handlowcy naturalnie będą, do czego będą dążyć, ale też to, jak zyskowny jest ten klient. I czy on rzeczywiście, czy ta wartość tego klienta faktycznie jest taka, jaką jak przewidywaliśmy. Bardzo często tak nie jest. Często przy produktach subskrypcyjnych nam to wychodzi, że czasem ten koszt pozyskania klienta jest nieporównywalnie wysoki. No a my jednak chcemy szukać klientów, którzy będą mieli tą wartość. Czyli pierwsze to jest ta wartość taka potencjalna. Drugi element związany z revenue, no to jest na przykład wzrost. I to są tak zwane kryteria predykcyjne, czyli na przykład spodziewamy się, że firmy z tego segmentu będą szybko rosły. Nie wiem, powiedzmy, że 2 lata temu, jeżeli ktoś postawił na sprzedaż do e-commerce'u, no to w wielu przypadkach to był dobry pomysł, bo te firmy szybko rosły. No, w tej chwili na przykład logistyka jest obszarem, który się szybko rozwija, szczególnie w Polsce czy w Europie Centralnej. I to jest też kryterium, które może być ujęte. Oczywiście trzeba monitorować, czy rzeczywiście ten rynek nadal się rozwija, bo jeżeli mamy to kryteria ustalone kilka lat temu, to one mogą być już nieaktualne. Ale to kryterium rozwoju biznesu, jak związane z rozwojem całej branży, jest ważne. Może też być na przykład tak, że my chcemy pozyskać klientów wchodząc na przykład do jakiegoś lokalnego oddziału i wiemy, że jeżeli dobrze zrobimy naszą robotę, to będziemy mogli pączkować w innych oddziałach czy w centrali. Jeżeli to jest potwierdzone, a nie tylko nasze marzenie, żeby tak było, to możemy to potraktować jako jedno z kryterium, czyli potencjał wzrostu poprzez tą wewnętrzną implementację, czy ten taki poziomy rozwój. Kolejny element związany z prawdopodobieństwem sprzedaży, bo tutaj jeszcze do tego trzeba wrócić, to jest chociażby to, czy my na tym rynku mamy jakiś istotny wyróżnik. Bo bardzo często jest tak, że my marzymy o tym, żeby się wyróżnić na danym rynku i handlowcy często to ignorują. Czyli na przykład mówią, że to jest dobry rynek dla nas, to jest dobry segment, tutaj powinniśmy być, ale tam jest już 5 konkurentów naszych. To nic, my spróbujemy tam za ceną chociażby pograć. No oczywiście to jest wybór zawsze strategiczny, można tą ceną grać, ale zawsze warto się zastanowić, czy my w tym segmencie, czy w tych segmentach klientów mamy jakiś istotny wyróżnik. Czy jest coś, co nas wyróżnia, co pozwoli naszym handlowcom faktycznie zwiększyć tą efektywność sprzedaży. Pamiętajcie, że tutaj mamy takie dwa elementy. Znaczy, jeden to jest wartość klienta, czyli co on nam przyniesie, a drugi to jest prawdopodobieństwo, że my tam sprzedamy. Tak, no bo co nam po kliencie, który jest bardzo wartościowy, do którego nie sprzedaliśmy. Tak? A z drugiej strony można powiedzieć, bez sensu jest sprzedawać do klientów, którzy mają niską wartość, którzy nam wygenerują dużo kosztów. Więc to jest taki balans, który musimy utrzymywać. To są te kryteria, które muszą być jednocześnie stosowane. Właśnie w tej wartości warto wziąć pod uwagę chociażby dane, które mamy na temat kosztów utrzymania tego klienta albo kosztów pozyskania takiego klienta. Jeżeli prowadzimy działania marketingowe w sposób taki uporządkowany, to możemy sobie taki raport wygenerować, na przykład jak różni się koszt pozyskania klienta z branży, nie wiem, finansowej versus z branży, nie wiem, budowlanej. Jeżeli te różnice są duże, a wartość jest podobna, no to wiemy, że jeden z tych klientów będzie tą definicję spełniał, a inny nie. Elementem wartości może też być chociażby referencyjność danego klienta. Czasem jest tak, że firmy, które właśnie dopiero chcą się na rynku pokazać, chcą więcej inwestować w klientów, którzy będą ich potem promować, albo przynajmniej będą brać udział w jakichś działaniach referencyjnych. Jeżeli to jest dla nas istotne, jeżeli potrzebujemy tych referencji właśnie z tych kluczowych accountów, na przykład, nie wiem, chcemy wejść na nowy rynek, który jest bardzo hermetyczny, powiedzmy, nie wiem, aerospace, powiedzmy, i tam rzeczywiście istotne są te referencje, to możemy założyć sobie właśnie, że dla nas w tej chwili kluczowy klienci są ci, gdzie jest duża szansa na to, że jeżeli będą zadowoleni, to będą dobre referencje, ponieważ my potem będziemy to wykorzystywali w kolejnych naszych działaniach. Więc jak widzicie, ustalenie tych kryteriów jest bardzo ważne, ponieważ one będą nam kształtowały tą grupę. Teraz ważne też jest to, żeby te kryteria miały sens, mówiąc zupełnie wprost. To znaczy, żeby to nie były marzenia nasze, tylko żeby to rzeczywiście były te kryteria, które po pierwsze my możemy w jakiś sposób weryfikować, czyli stosować je w praktyce, no a po drugie, że one rzeczywiście doprowadzają nam do wygenerowania tych wartościowych klientów, tak? No bo możemy sobie założyć na przykład, że my zaadresujemy jakiś rynek dla nas istotny, chcielibyśmy tam być, ale to jeszcze nie znaczy, że my możemy tam być. Na przykład nie mamy wyróżników, albo nie jesteśmy w stanie tam docierać. Więc ważne też jest to, że te kryteria powinny być budowane na podstawie pewnych danych. Musimy je sobie zdefiniować. Bo po pierwsze, my możemy mieć dane ilościowe. To znaczy na przykład właśnie te wspomniane dane z CRM-a. Czyli jeżeli wiemy, że historycznie wielu klientów i szybko kupuje od nas z branży, nie wiem, IT, to jest coś, co jest, z czym trudno dyskutować, tak? Cykl sprzedaży krótki, patrzymy na koszty, koszty akceptowalne i jeżeli byśmy takich klientów mieli dwa razy więcej, na przykład nasza zyskowność rosłaby, nie wiem, trzykrotnie, powiedzmy, tak? No bo też na końcu właśnie chodzi o to, żeby wybrać takich klientów, którzy będą nam nieproporcjonalnie podnosili tą naszą, tą wartość, tak? Czyli jeżeli to są klienci o wysokiej wartości, o wysokiej zyskowności, to jeżeli dwukrotnie zwiększymy wydatki na pozyskiwanie tych klientów, to wartość tam nie wzrośnie dwukrotnie, ale na przykład pięciokrotnie albo sześciokrotnie, tak? To o to chodzi, o ten element, no, wyskalowania takiego maksymalnego. Czyli wracając do kryteriów, one muszą być weryfikowalne właśnie, chociażby danymi ilościowymi. Drugi element, jaki możemy zastosować, to są dane jakościowe, czyli rozmowy z tymi klientami. Właśnie znowu wracając do tego linku z buyer personą, jeżeli już wybieramy sobie takie kryteria, to możemy potraktować personę jako ten element właśnie badań jakościowych, czyli możemy chociażby weryfikować to, na ile nasze wyróżniki odpowiadają temu, co klient sądzi. Bo często jest tak, właśnie w personie też o to się pyta w tym badaniu buyer persona, co spowodowało, że wybraliście tą ofertę, albo co, jakie kryteria stosowaliście do oceny tego typu produktów. I często jest tak, że to, co mówią klienci, mija się z tym, co komunikują dostawcy. I właśnie to buyer persona, czyli badanie jakościowe, oczywiście to nie jest jedyne badanie jakościowe, jakie można przeprowadzić, podaję to jako przykład, może spowodować, że my o wiele lepiej zrozumiemy pewnych klientów. Generalnie warto z klientami rozmawiać. Natomiast no, warto też mieć pewien sposób uporządkowany tą rozmowę, żeby nie było tak, że my mówimy, że rozmawiamy z klientami, ale tak naprawdę to 90% czasu rozmawiamy o pogodzie albo opowiadamy sobie anegdotki. Nie. No, to chodzi o te rozmowy, które faktycznie niosą jakąś wartość, czyli właśnie wywiady, pogłębione wywiady i tak dalej. Więc mamy dwa rodzaje danych. Ilościowe i jakościowe. Tak? Trzeci rodzaj danych to są dane predykcyjne, czyli właśnie chociażby pewne analizy związane z rynkiem, z branżą, że ten rynek może rosnąć, ta branża może rosnąć, albo że klienci mogą potrzebować więcej naszych produktów, czyli mamy jakieś przewidywania związane na przykład z tym, że nie wiem, będzie rosło zainteresowanie wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle, a ponieważ ja mam produkt, który jest oparty na sztucznej inteligencji, to mogę się spodziewać, że właśnie będę miał tutaj większą szansę, więc będę szukał klientów, którzy właśnie w tym przemyśle działają i jest tam zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję, bo wiem, że to będzie bardzo podnosiło prawdopodobieństwo tego, że sprzedam na przykład, albo że ci klienci będą rośli. Jak widzicie, nie ma jakiejś jednej listy kryteriów. Oczywiście są kryteria podstawowe, czyli mamy dwa elementy, wartość i prawdopodobieństwo, prawda? Natomiast jak wejdziemy sobie w szczegóły, no to tak, i prawdopodobieństwo trzeba jakoś ocenić, i są różne sposoby na ocenę prawdopodobieństwa, najgorsza to jest deklaracja handlowców, powiem wam szczerze, czyli lepiej sięgać jednak do danych historycznych. Druga grupa, no jest wartość. No wartością może być przychód, ale przychód warto porównać chociażby z kosztami pozyskania tego klienta i wtedy dopiero widzimy, jaka grupa klientów jest dla nas naprawdę opłacalna, a jaka nie. Ja bardzo często boleję nad tym, że wielu klientów nie analizuje w ogóle kosztów pozyskania klientów. Mamy, często to są takie wielkie wory, czyli na marketing wydaliśmy 200 tysięcy, powiedzmy, a revenue mamy 7 milionów. No to zakładamy, że połowa to pewnie wygenerowana, w jaki sposób marketing na to wpłynął, jest okej. No, z takich danych nic nie wynika. Więc generalnie, jeżeli chcemy stosować te kryteria profilu idealnego klienta, to warto jest i w zasadzie musimy dążyć do tego, żeby analizować koszt pozyskania danego klienta, minimum klienta z danej branży, no po to, żebyśmy mogli ocenić, czy opłacało się tego klienta pozyskiwać. Jeżeli nie, to on nie wejdzie nam w profil idealnego klienta. Więc mamy tutaj trzy rodzaje danych. Historyczne dane jakościowe, ilościowe, no i te dane predykcyjne, które mogą nam pomóc wybrać jakąś grupę klientów albo odrzucić jakąś grupę klientów, na przykład spodziewając się, że ten rynek, na którym ci klienci działają, będzie malał, w związku z tym zapotrzebowanie na nasz produkt też będzie malało, w związku z tym nie chcemy do takich klientów w tej chwili docierać. Trzeci element, jak już mamy te kryteria, no to jest integracja z naszym go-to-marketem, czyli z naszą strategią wejścia, działania na danym rynku. Tak? Chodzi o to, żebyśmy przeszli od teorii do praktyki. Ponieważ jeżeli już wiemy, na jakich klientów powinniśmy się nastawić, no to teraz trzeba podjąć decyzję, co z tym zrobić. No pierwsza decyzja jest taka, czy różnicujemy podejście. No bo jeżeli wiemy, że jest grupa klientów o wysokiej wartości dla nas, o dużym prawdopodobieństwie sprzedaży i myśmy sobie tą grupę zdefiniowali, określili, no to teraz należałoby w trochę inny sposób podejść do ich angażowania czy konwersji na klientów. Zazwyczaj, biorąc pod uwagę to, że to są klienci o dużej wartości, możemy, powinniśmy nawet zdecydować się na większą inwestycję w tych klientów. Często to też będzie oznaczało na przykład, że wchodzimy w rynek w obszar działań account-based marketing. Jeżeli tych klientów jest niewielu, a są bardzo wysokiej jakości, to być może warto jest właśnie nie wydawać na pozyskiwanie tych klientów pieniędzy w formie szerokich kampanii marketingowych i takiego płytkiego podejścia, a raczej szybko ich zidentyfikować, pogrupować i bardzo precyzyjnie docierać poprzez te działania account-based marketingowe, czyli skupione tak naprawdę na niewielkiej albo nawet pojedynczej grupie składającej się z jednego klienta i wtedy tak naprawdę inwestując dużo, zwiększamy prawdopodobieństwo, że tego klienta o wysokiej wartości pozyskamy. Teraz widzicie, jak ważne jest to, żeby te kryteria były dobrze dobrane, bo jeżeli na przykład zdecydujemy, że wydajemy 10-krotnie więcej na klienta z grupy tego profilu idealnego klienta, a te kryteria będą źle dobrane, to bardzo szybko wydamy dużą ilość pieniędzy i nic z tego nie będzie. Więc te kryteria powinny być naprawdę kulodporne. To znaczy naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, czy my te nasze kryteria po pierwsze dobrze dobraliśmy, a po drugie, czy jesteśmy w stanie zbierać dane na podstawie tych kryteriów. I tu jest właśnie kwestia szczegółowości. No bo jeżeli na przykład wrócimy do tej mojej definicji, prawda? Gdybym wam powiedział, że ja szukam klientów, którzy mają trudne produkty, to jak ja mam znaleźć takich klientów? Znaczy, co to znaczy trudny produkt? Jak musiałbym tak naprawdę każdego pojedynczo analizować? I oczywiście w moim przypadku często tak jest, że ja te kryteria stosuję w pewnej kolejności. Czyli na przykład, jeżeli buduję sobie jakiś lejek marketingowy, na przykład oparty o webinar, to kieruję go powiedzmy do menedżerów działu marketingu. Więc menedżer działu marketingu zazwyczaj zarządza zespołem działu marketingu. Więc pierwsze kryterium mam spełnione. Potem temat, który definiuję, też wiem na przykład, że będzie nam pozwalał docierać do klientów, którzy spełniają kryteria, czy na przykład ekspansja międzynarodowa, tak? Czyli jak zaplanować ekspansję międzynarodową na przykład, tak? W związku z tym, że mamy tutaj planowanie ekspansji międzynarodowej, to zakładam, że decyzyjność jest lokalna i w momencie, kiedy ta grupa klientów, nie wiem, pojawi się na webinarze, to ja oczywiście jeszcze tam dopytam o branżę, potem sobie te dane jeszcze ubogacę i tak dalej, ale już w tych rozmowach indywidualnych później rzeczywiście szukam tego, jak produkt jest istotny. Zresztą często właśnie podczas webinaru ja pytam o to, jakie produkty sprzedajecie, jaki jest czas sprzedaży tego produktu. Klienci o tym mówią, to warto o to zapytać. Więc podpowiadam wam też o tym, że te kryteria, te dane do kryteriów można zbierać na różne sposoby. Niekoniecznie to musi być taka informacja, że już teraz mamy te dane. Nie. Ja mogę sobie założyć, że w moich działaniach marketingowych początek to jest właśnie pozyskanie pewnych danych, które będą mi pozwalały dalej kwalifikować. No i w momencie, kiedy już mam wybraną tą grupę klientów, potencjalnych przynajmniej, czy leadów tak naprawdę, jest ich, nie wiem, 20-30 firm, to ja mogę sobie do każdego z nich ustawić indywidualny jakiś tam sposób działania, ponieważ wiem, że to są klienci o dużej wartości, że tam mogę naprawdę w to zainwestować. Więc jak widzicie, my powinniśmy definiować kryteria, biorąc pod uwagę to, czy ja będę w stanie to kryterium zastosować, bo jeżeli to będzie kryterium, do którego nie mam danych, albo do których pozyskanie danych jest w zasadzie niemożliwe, albo dane są bardzo niedokładne, no to potem też ta grupa będzie bardzo niedokładna. No i jeżeli zacznę zbyt wcześnie wydawać pieniądze na źle zdefiniowaną grupę, no po prostu to nie zadziała. Więc pamiętajcie o tym, że to musi być bardzo, w taki sposób bardzo konkretny, zweryfikowane. Czyli lepiej mieć mniejszą grupę idealnego klienta, niż zbyt dużą i zbyt taką niekonkretną. Te dane też bardzo ważne są też dla nas, ponieważ my powinniśmy sobie wtedy ustalić, że w ramach działań marketingowych jednym z naszych celów jest też pozyskiwanie tych danych. Czyli znowu wrócę do mojej definicji. Jeżeli ja będę chciał w moich działaniach marketingowych chociażby wziąć pod uwagę to, czy w firmie jest dział marketingu, no to właśnie będę chociażby na LinkedInie szukał firmy, które mają menedżera do spraw marketingu. Prawda? To jeden z najprostszych mechanizmów. Oczywiście ja, nie wiem, produkując e-booka, webinar, mogę te dane zbierać też, ale muszę wiedzieć, co zbierać. Czyli widzicie, jeżeli będę, dla mnie jest istotne to, żeby zdefiniować, czy dział marketingu w firmie jest, bo to będzie kryterium oceny wejścia do profilu idealnego klienta, to muszę się zastanowić nad tym, jak te dane zebrać. I czasami jedynym sposobem jest zakup tych danych, a innym na przykład pozyskanie jej w formie deklaracji już w ramach lejka marketingowego. Tu jest właśnie ten miks, zobaczcie, pomiędzy działaniami tymi szerokimi, a działaniami account-based marketingowymi, czyli takimi już bardzo precyzyjnymi. Czyli jeżeli sobie zbuduję tą moją grupę idealnego klienta i wiem, że to będzie grupa nie większa niż 20 osób, to zakładam, że to dalej będę z tymi firmami już działał jeden do jednego. Natomiast wcześniej mogę doprowadzić do wyboru tej grupy właśnie działaniami klasycznymi, takimi właśnie inbound marketingowymi, nie wiem, webinarami, lejkami marketingowymi i tak dalej. Oczywiście możemy też zbierać dane w taki sposób półautomatyczny albo nawet automatyczny poprzez ubogacanie danych, czyli integrację na przykład naszych systemów marketingowych czy CRM-owych z różnymi platformami, które nam takie dane przekazują chociażby o branży danego klienta. I to jest właśnie też element tej integracji już działań tego naszego profilu idealnego klienta już z realnymi działaniami go to market. Tak? No bo jeżeli już wiemy, do kogo docierać, jeżeli już wiemy, jakie dane powinniśmy mieć, żeby te nasze kryteria były realne, no to potem musimy się zastanowić, jak tych klientów pozyskiwać. I bardzo często właśnie to jest taki miks działań. Na początku idziemy w miarę szeroko, chociaż już wiemy, jaka jest nasza definicja i tam na przykład budujemy sobie specjalne lejki marketingowe. Jeszcze jeden do wielu, ale to wielu oznacza na przykład 200 firm, albo 100 firm, albo 50 firm. Bo wiemy, że część z nich, co do części z nich jeszcze nie mamy pewności, czy są w naszym profilu. Dopiero kiedy zaczniemy zadawać pytania, te osoby zaczną się angażować w, nie wiem, wypełnianie formularza, w obecność na webinarach i tak dalej, my możemy dodatkowe dane zebrać. No i na podstawie tych dodatkowych danych jeszcze bardziej zawężamy i okazuje się, że z tych 50 firm 15 spełnia te kryteria. I już wiemy, że to jest ten moment, kiedy przełączymy się w działania bardziej takie jeden do jednego. I tutaj ważny jest ten podział zadań. Znaczy, dla marketingu to nie może być zaskoczenie, że taka sytuacja się pojawi, tylko musimy być gotowi na to, że będziemy mieli niewielką liczbę klientów do obsłużenia. To oczywiście zakłada, że to musi być zupełnie inna metoda, właśnie ta bardziej account-based marketingowa. To też będzie wpływało na definicję leada, bo może się okazać właśnie, że my na podstawie kryteriów profilu idealnego klienta będziemy decydować, czy w ogóle przekazać leada do działu sprzedaży. może się okazać, że nasi handlowcy nie mają czasu na obsługiwanie nieidealnych klientów, tylko szukają tego właśnie profilu idealnego klienta. Pamiętajcie, to jest definicja, nie chodzi o to, że jest ideał jakiś tam, tylko że to jest firma, która spełnia kryteria naszego profilu idealnego klienta. I to może też być element kwalifikacji, czy nasz element definicji leada, który możemy sobie wprowadzić do tego naszego podziału pracy między marketing i sprzedaż. No i później trzeba przygotować taktyki i procesy, czyli już klasyka działań marketingowych, tak? Identyfikacja, w jaki sposób szukać tych firm, jak ich angażować, kwalifikować właśnie chociażby jakimi kryteriami, no i jak poprowadzić ten etap przejścia pomiędzy działaniami 1:1. Tu oczywiście no nie mamy tego czasu, żeby wam o tym wszystkim opowiadać, ale o tych taktykach już mówiłem w tym podcaście, więc to możecie sobie wyszukać. Tu jest oczywiście też ważny bardzo element narzędziowy, to znaczy jak tymi wszystkimi danymi zarządzić, no bo idealna sytuacja jest taka, kiedy my te dane, które są potrzebne do napełnienia naszych kryteriów, w jakiś maksymalnie sposób automatyczny pozyskujemy. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, bo na przykład czasami musimy poprowadzić chociażby działania typu jakościowe ankiety i wtedy no nie da się tego za bardzo zautomatyzować, ale oczywiście możemy potem pewne wnioski z tego wyciągać. Więc ważne też jest to, żebyśmy te dane, które są potrzebne do pozyskiwania klientów, przechowywali w jednym miejscu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypełnia formularz w moim narzędziu marketingowym i ten ktoś identyfikuje się jako osoba z firmy, która spełnia profil, albo przynajmniej jeden z kryteriów idealnego klienta, to ja powinienem taką informację mieć w systemie marketingowym. Tak? Czyli na przykład, jeżeli jednym z moich kryteriów jest należenie do jakiejś branży, to klient, który spełnia takie kryteria, powinien automatycznie być oznaczony albo punktami scoringowymi, albo na przykład wpaść do segmentu potencjalny, idealny klient. Bo co ja mogę z tym zrobić? No mogę tą osobę dalej skwalifikować, czyli na przykład wysyłając jej jakąś kolejną ofertę, jakąś kolejne zaproszenie na webinar powiedzmy i tak dalej, jeszcze działania, jak widzicie, 1:1, mogę dopytać o pewne rzeczy. Czy masz dział marketingu, albo jak wiele osób pracuje w dziale marketingu i tak dalej. Nie wszyscy odpowiedzą, ale ci, którzy odpowiedzą, pozwolą mi jeszcze bardziej skwalifikować tego klienta. W takich narzędziach bardziej rozbudowanych marketing automation, chociażby jak HubSpot Professional, czy Dynamics 365 Marketing, czy Pardot, my możemy śledzić klientów, śledzić ruchy naszych kontaktów, też biorąc pod uwagę to, do jakich firm są przypisani. Czyli jeżeli na przykład taka osoba pracuje w firmie, która, nie wiem, zatrudnia powyżej 1000 pracowników, a to jest dla mnie kryterium profilu idealnego klienta, załóżmy, powiedzmy, bo w rzeczywistości tak nie jest, to ja mogę takie kryterium przyjąć, żeby w ogóle kwalifikować do dalszych działań. Czyli jeżeli wypełni, nie wiem, mój formularz z pobraniem e-booka ktoś, kto pracuje w firmie zatrudniający poniżej 1000 osób, no to ten e-book będzie, powiedzmy, że ostatnim działaniem takim marketingowym. Ale jeżeli to jest ten filtr 1000 zatrudnionych jest przekroczony, to kryterium jest przekroczone, to mój system marketing automation zakwalifikuje tę osobę do dalszych działań. Na przykład, nie wiem, do zaproszenia na webinar, powiedzmy. Więc jak widzicie, używając odpowiednich narzędzi, my możemy te kryteria też w taki sposób automatyczny albo półautomatyczny stosować, czyli obejmować pewne grupy potencjalnych klientów dodatkowymi działaniami. Oczywiście system może zamiast wysyłać zaproszenie na webinar, też wysłać powiadomienie do opiekuna danego segmentu klientów, że słuchaj, pojawił się człowiek, który należy do grupy naszych potencjalnie idealnych klientów, przyjrzyj się, powiedzmy. Czy nie chciałbyś z nim porozmawiać, jakoś go zaczepić, być może oznaczyć na LinkedInie i tak dalej, i tak dalej. Czyli my możemy weryfikować na bieżąco te wszystkie leady, które pojawiają się w naszym obszarze oddziaływania i sprawdzać, czy nie wypełniają one części albo w całości kryteriów profilu idealnego klienta i na tej podstawie podejmować pewne decyzje, wysyłać inne materiały, informować opiekunów, przypisywać punkty scoringowe i tak dalej. No i moi drodzy, w ten sposób doszliśmy do końca tego zagadnienia. Pozwólcie, że trochę podsumuję. Wiem, że temat nie jest łatwy i nieprzypadkowo jest tak wiele nieporozumień z tym profilem idealnego klienta, ale moim zdaniem to jest ten element strategii, który powinniśmy dobrze przepracować w tym roku. Ja zawsze mniej więcej w okolicach końca roku, początku roku mam taki jeden odcinek bardzo strategiczny i to jest właśnie ten strategiczny odcinek, który chciałem wam zaproponować. Chcę wam zaproponować takie dojrzałe uporządkowane podejście do profilu idealnego klienta. Przede wszystkim zdecydowanie o tym, czy potrzebujecie takiego profilu. Po to też mówiłem, kto go potrzebuje, a kto nie. A jeżeli potrzebujecie, to przede wszystkim dobranie odpowiednich kryteriów, tak? Czyli po czym poznamy tego naszego idealnego klienta. Jak szeroka to powinna być grupa, no bo być może nie jest nas stać na bardzo takie specjalne traktowanie, nie wiem, 1000 firm, ale być może stać jest na specjalne potraktowanie 50 firm i być może to wystarczy. Czyli dobieramy sobie kryteria, ustalamy sobie liczebność tej grupy idealnych klientów, których chcielibyśmy pozyskać, a potem realizujemy te kryteria, czyli szukamy klientów, którzy te kryteria spełniają, korzystając z danych ilościowych, jakościowych, predykcyjnych. Potem ustalamy sobie podział obowiązków, znaczy co tak naprawdę, jak poszczególne zespoły sprzedaży, marketingu, wsparcia mają działać wobec tej grupy. I czym się ma różnić to działanie od całej reszty klientów, których też chcemy pozyskiwać, którzy mogą być jeszcze w ciągle większości, generować nam większość przychodu, na przykład, jeszcze przez jakiś czas. Jak ułożyć sobie te procesy identyfikacji, angażowania, kwalifikacji, czy wreszcie sprzedaży do tych klientów, czy w którymś momencie, czy do którejś grupy nie zastosować taktyki ABM, account-based marketing, gdzie skupiamy się na wąskiej grupie klientów albo często na pojedynczych klientach i tam bardzo głęboko staramy się wejść w te organizacje. To też jest ta decyzja, którą trzeba będzie podjąć. No i wykorzystanie narzędzi, które pozwolą nam śledzić te dane, pozyskiwać te dane i w jakiś sposób półautomatyczny informować chociażby o tym, że oto w naszym obszarze oddziaływania znalazł się klient, potencjalny klient, który może spełnić te kryteria profilu idealnego klienta. No i na koniec, co się stanie, jeżeli to ćwiczenie będzie dobrze wykonane? Moi drodzy, przede wszystkim to jest kwestia skupienia się na właściwych klientach. Bardzo często, ja to widzę po sobie też, szczególnie na początku mojej działalności miałem takie podejście mało wybredne, no bo siłą rzeczy ten biznes trzeba było jakoś rozwinąć. To powodowało bardzo często, że te działania wcale nie były ani dla mnie satysfakcjonujące, nawet finansowo, bo często wymagało to wielu różnych dogrywek i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, bardzo często miałem świadomość, że to nie jest ta wartość, którą mogę wnieść, czyli nie każdemu klientowi mogę pomóc, mówiąc wprost, więc trzeba sobie tych klientów odpowiednio wybrać. Po trzecie, bardzo często było tak, że nakład pracy po mojej stronie był nieporównywalny do efektu, a często jeszcze się to wiązało chociażby z tym, że klient nie był do końca zadowolony z tego, co mu zaproponowałem. Nie dlatego, żebym coś złego zrobił, tylko ta metoda, którą proponowałem, no, nie pasowała na przykład, albo nie dała się dobrze zastosować. Więc skupienie się na tych właściwych klientach i zaproponowanie tam specjalnego ich traktowania spowoduje, że my będziemy, mówiąc krótko, rośnie bardzo efektywność naszej sprzedaży, ponieważ nieproporcjonalnie będzie rosła wartość, którą otrzymujemy w ramach tego naszego działania. Czyli jeżeli włożymy dwa razy więcej budżetów klientów topowych, tych naszych najbardziej wartościowych, to zazwyczaj dostaniemy nie dwa razy większą wartość, tylko 20 czasem razy większą wartość. W związku z tym to jest kwestia zyskowności firmy. Dwa, to są kompetencje, które są bardzo przydatne. Ponieważ w każdej firmie są klienci ważni i mniej ważni. I jeżeli my świadomie tych klientów wybieramy i staramy się mądrze inwestować w ich obsługę, we wsparcie, w sprzedaż do nich, to po prostu stajemy się jako organizacja dużo bardziej efektywni. Po trzecie, to też jest bardzo ważny element pewnych priorytetów, bo jeżeli jako firma ustalimy sobie, do kogo mamy docierać, jakie kryteria mają spełniać firmy, do których mamy docierać, to i zespół sprzedaży, i zespół marketingu ma te same kryteria. I nie ma tutaj jakiejś uznaniowości, bo bardzo często w takich organizacjach już bardziej rozbudowanych widzę taką sytuację, kiedy jest jakaś strategia marketingowa, jakiś go-to-market, a mimo tego jest 20 różnych wyjątków. bo ktoś sobie wynegocjował z zarządem, że tam do tego klienta chce docierać i tak dalej, bo mi się wydaje coś tam i tak dalej. Szczerze mówiąc, nikt tego nie weryfikuje później po 2 czy 3 latach, czy to miało sens, a przez te 2 czy 3 lata marketing działa w takim trybie z jednej strony jakiegoś, powiedzmy, w miarę uporządkowanego podejścia, a z drugiej tych samych ad hoców, które najbardziej rozwalają nam skupienie. Więc jeżeli ktoś oczekuje, handlowiec oczekuje, że jakiś klient będzie specjalnie obsłużony, no to dobrze byłoby zastanowić się, czy to ma być wyjątek, czy to nie jest jakaś grupa tych klientów i dlaczego on ma być specjalnie obsłużony. Czy to jest tylko kwestia tego, że tam jest duża szansa, że sprzedamy? Dobrze, a co, jak sprzedamy, to jaka będzie zyskowność tego klienta? I bardzo często właśnie zadawanie tych pytań powoduje, że tych wyjątków, tych ad hoców jest coraz mniej. I jako organizacja działamy w dużo bardziej uporządkowany sposób, dużo bardziej też skalowalny sposób, bo na końcu właśnie chodzi o to, żeby tych klientów wartościowych mieć jak najwięcej, no może nie całe tabuny, bo nie zawsze możemy ich obsłużyć w taki sposób, ale jeżeli mamy rozwijać naszą organizację, no to właśnie w oparciu o klientów, którzy chętnie kupują i którzy oznaczają dla nas jak największą wartość. No i oczywiście takich klientów, którzy chętnie kupują i jak najwięcej wartości przynoszą, życzę Wam w tym nowym 2023 roku. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to prośba o gwiazdki albo opinię w aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.